Kiedy rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę, amerykańskie władze zaproponowały prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, że pomogą mu ewakuować się z Kijowa w jakieś bezpieczne miejsce. Prezydent odpowiedział słowami, które później cytowały media na całym świecie, powiedział: potrzebuje amunicji, nie podwózki. I te cztery słowa błyskawicznie wzmocniły wizerunek ukraińskiego przywódcy na całym świecie. No ale to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Zwykle budowanie naszego wizerunku, budowanie naszej reputacji trwa znacznie dłużej. I właśnie o tym dziś porozmawiamy. To jest Mała Wielka Firma, podcast, który pomaga spojrzeć na własną firmę z nowej perspektywy. Ja nazywam się Marek Jankowski, a wszystkie notatki, linki i dodatkowe informacje znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/394, tak jak 394 odcinek. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, które pojawiają się co tydzień, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji. Wszyscy żyjemy teraz atakiem Rosji na Ukrainę, ale jeżeli chcesz oderwać się chociaż na chwilę od tych wojennych wiadomości, mam dla Ciebie dzisiaj rozmowę nagraną, zanim jeszcze to wszystko się zaczęło. Z tego odcinka dowiesz się, co zrobić, żeby zbudować swój wizerunek jako specjalista albo przedsiębiorca. Czy wystarczy tylko dobry marketing, czy jest jednak coś więcej w budowaniu reputacji i dlaczego dobra reputacja i wizerunek wcale nie muszą oznaczać uszczęśliwiania klientów na każdym kroku. Zanim zaczniemy, powiem jeszcze tylko, że dziś rusza sprzedaż kursu Podcast Pro, w którym uczę, jak nagrać podcast, który wzmocni Twoją markę i pomoże pozyskiwać właściwych klientów. Zastanawiałem się oczywiście, czy w obecnej sytuacji jest sens robić kampanię sprzedażową. Wiadomo, że wielu z nas żyje teraz zupełnie innymi tematami i ja też mam kłopoty ze skupieniem się na sprzedaży, tak jak dzieje się ona w innych okresach, czy tak jak działa się w innych okresach. I zdaję sobie sprawę, że ta kampania nie będzie taka jak wcześniej, ale z drugiej strony też nie chcę nie robić niczego. Z mojego punktu widzenia celem terrorystów jest to, żeby siać strach i żeby paraliżować działania innych ludzi, a Putina zaliczam do terrorystów, no bo właśnie w taki sposób działa. I chociaż wiem, że to pewnie będzie słabsza edycja kursu i sprzedażowo, i jeżeli chodzi o moją energię włożoną w tę kampanię, to nie chcę nie robić nic. No a poza tym zapowiadałem ten termin sprzedaży już wcześniej, wiem, że są ludzie, którzy czekają na dołączenie do kursu, więc no, chcę się z tej obietnicy wywiązać. Jeżeli Tobie też chodzi po głowie nagrywanie własnego podcastu, zapraszam na stronę podcastpro.pl. A teraz główny temat tego odcinka, czyli jak zbudować silną reputację na własnych zasadach. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem specjalistkę od zarządzania reputacją osobistą i organizacji, autorkę książek Osobista reputacja i Wpływowy menedżer, Ewę Wilmanowicz. Dzień dobry, Ewo.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Co ostatnio czytałaś?
Ostatnio czytałam książkę Niewidzialny w sieci Kevina Mitnicka, ponieważ już jakiś czas temu zaczęłam zajmować się tematem cyberbezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa w sieci, naszego wizerunku. No i inżynieria społeczna to jest taki temat, który mnie najbardziej interesuje, bo błąd ludzki, działanie na ludzkich emocjach to jest najczęściej takie najsłabsze ogniwo. Technologia jest nas w stanie zabezpieczyć lepiej, ale oddziaływanie na ludzkie emocje to jest bardzo płynny temat. Kiedy zaczęły się pojawiać kryzysy wizerunkowe w mediach takich bardzo popularnych osób, zwłaszcza ze świata polityki, biznesu, zdałam sobie sprawę, że no, na takie ryzyka są narażeni również moi klienci. Zaczęłam się szkolić w tym obszarze, również z takich aspektów bardzo twardych, przez izraelską firmę, która szkoliła nas zarówno z tak zwanego red teamingu, jak i blue teamingu, jeżeli chodzi o hakowanie różnych rzeczy i zabezpieczanie. No ale właśnie ta inżynieria społeczna to było coś, co mnie zafascynowało bardziej i Kevin Mitnick bardzo fajnie o tym pisze, jak być niewidzialnym w sieci, jakie są możliwości, jakie są niebezpieczeństwa, ale również w jaki sposób te ślady własnej działalności w sieci zacierać.
Też czytałem poprzednią książkę Kevina Mitnicka i rzeczywiście no tam ta inżynieria społeczna ma ogromne znaczenie i tam nawet chyba w podtytule było, że łamałem ludzi, nie hasła czy coś takiego, bo rzeczywiście w tej jego działalności, w działalności hakerskiej ten wywieranie wpływu na ludzi ma dużo większe znaczenie bardzo często niż jakieś umiejętności techniczne, chociaż one oczywiście też się liczą. Zaprosiłem Cię dzisiaj do rozmowy o reputacji, dlatego że to jest temat, w którym się specjalizujesz, to jest temat, o którym też napisałaś książkę. I zacznę tak może trochę przewrotnie, bo ja mam wrażenie, że my wszyscy żyjemy w takich trochę swoich bańkach. I mam wrażenie, że w tej bańce, w której ja jestem, ludzie raczej rozumieją potrzebę budowania reputacji, ale gdyby znalazł się ktoś, kto by stwierdził, po co mi to? To czy po co mi reputacja, jeżeli mogę zapłacić za reklamę na przykład na Facebooku, czy w Google, czy gdziekolwiek indziej, ta reklama trafi do masy ludzi i ja mogę tę reklamę codziennie zmieniać, trafiać w zasadzie do nowych klientów i reputacja jest mi niepotrzebna. Nawet jeżeli sprzedaję byle co, to dzięki tym nowoczesnym narzędziom reklamowym jestem w stanie utrzymywać się na rynku długo, a jeżeli już wszyscy się dowiedzą, że to, co sprzedaję, jest beznadziejne, to zmienię markę i będę sprzedawał to samo pod inną nazwą. Więc co byś powiedziała, gdyby ktoś w ten sposób próbował na przykład cię przekonać, że reputacja i jej budowanie to jest daremny wysiłek?
No właśnie, jeżeli sprzedaje się jakiś produkt, jakąś skalowalną usługę, to rzeczywiście, kiedy ona okazuje się bublem, można zmienić branżę, można zmienić produkt. Kiedy opieramy to wszystko na własnej twarzy, troszkę ciężko zmienić produkt, bo to nadal nasza twarz, nasze imię i nazwisko i to z jednej strony niesie ogromną wartość, ponieważ nie musimy zastrzegać znaku, nie musimy się jakoś spektakularnie odróżniać, mamy swój wizerunek, swoją twarz, swoje imię i nazwisko i to nas z automatu czyni wyjątkowym. Tylko jeżeli ktoś operuje tylko i wyłącznie na reklamie, na Facebooku, na mediach społecznościowych, to sprzedaje pewien produkt, to jest reklama oparta na marce osobistej. Dlatego ja długi czas szukałam innej nazwy, innego pojęcia, które będzie odróżniać moje podejście od takiego powszechnego rozumienia marki osobistej w kontekście marketingu. Bo bardzo często jest tak, i ja też trafiam, jeżeli chodzi o taką współpracę indywidualną, jeżeli chodzi o moich klientów, że marka osobista w internecie nie pomoże. Bo jeśli mówimy o wejściu do zarządu dużej organizacji, dużej firmy, jakiegoś koncernu, to ja nie mogę powiedzieć mojemu klientowi, wiesz, założymy ci konto na Instagramie, jak uzbierasz 20 tysięcy fanów, to pewnie przegłosują cię i zostaniesz wybrany na członka zarządu, albo ktoś cię zaproponuje na prezesa. Nie mogę powiedzieć klientowi, że jak zacznie nagrywać live'y, to może zauważy go jakiś, tak żeby nie zdradzać też branż, w których pracuje, wysoki urzędnik albo osoba sprawująca władzę w jakimś obszarze i mianuje go na nowe stanowisko, albo przyzna mu prowadzenie jakiegoś nowego projektu. W takich sytuacjach ten marketing w internecie nie zadziała. To są ludzie, którzy bardzo często działają na relacjach. To jest, powiedziałabym, takie budowanie marki osobistej w skali mikro. Ja mam dotrzeć z przekazem, z wartością mojego klienta do konkretnej grupy ludzi. Tak samo jeśli prezes dużej firmy jest znany w swoim środowisku i pracownicy mają na jego temat określone zdanie, no to nawet jeżeli my mu teraz zrobimy piękny fanpage albo piękne konto na LinkedInie, przebierzemy go w jakiś garnitur, który będzie zgodny z psychologią koloru, postawimy go w jakimś pięknym hotelu albo na tle szklanego budynku, to raczej nie zbuduje jego autorytetu wśród pracowników. Tak samo, jeżeli mówimy o firmach, które na przykład działają w rynku B2B. Ktoś produkuje określone podzespoły do samochodów na cały świat. Albo jakieś elementy i teraz on nie potrzebuje mieć fanów wśród klientów indywidualnych. On potrzebuje nawiązać współpracę z 4 fabrykami na całym świecie, żeby być ustawionym dla siebie, ustawić firmę, ustawić swoich pracowników. I zerwanie tych relacji, na które może wpłynąć rzecz, wydawałoby się nieistotna z punktu widzenia biznesowego, może właśnie tą renomę zaburzyć. I nie zawsze jest tak, że ten marketing w internecie wystarczy, że ten marketing w internecie zadziała. Poza tym, no siłą rzeczy często dochodzi do pewnego kontaktu. Ciężko jest udawać przez całe życie i być tylko takim produktem. kiedy wchodzimy do sieci, musimy stać się trochę takim awatarem, żeby nie pokazać wszystkiego, żeby odróżniać siebie autentycznego, prawdziwego dla rodziny od siebie w internecie. Ja to bardzo rozdzielam, ale no, nie zawsze wystarczy ten wizerunek w sieci, czy obecność w sieci, czy nawet ten marketing, reklama i całe to skalowanie swojej marki osobistej.
Zgadzam się, że ten taki sztucznie kreowany wizerunek nie ma za wiele wspólnego z reputacją rzeczywiście i faktycznie marka osobista bywa różnie rozumiana przez różnych ludzi. Ja ją rozumiem tak, że reputacja jest jej nieodzownym elementem, ale są też takie osoby, które rozumieją przez markę osobistą taki właśnie wizerunek, który pokazujemy światu na przykład w mediach społecznościowych, co wcale niekoniecznie idzie w parze jedno z drugim. Jakie są z twojego punktu widzenia cechy, po których można odróżnić prawdziwą reputację od takiego sztucznie wykreowanego wizerunku?
Myślę, że to jest w pierwszej kolejności bycie potrzebnym, ponieważ ja bardzo długo zderzałam się z różnymi definicjami, z różnym rozumieniem. U nas w Polsce mówiło się o reputacji w kontekście negatywnym, czyli ktoś stracił reputację. To w jakiś sposób odstraszało moją grupę klientów, bo no, oni nie będą pracować nad reputacją, bo to znaczy, że co, że mają złą? Że źle się prowadzą, więc potrzebują moich usług? Niekoniecznie. Wizerunek jest jednym z elementów marki osobistej, tak jak reputacja, i częścią jest ta komunikacja na zewnątrz. Reputację opieramy o to, co realnie robimy, w jaki sposób oceniają nas ludzie, dla których jesteśmy potrzebni. I to właśnie po byciu potrzebnym rozróżniamy, czy to jest dla nas renoma, reputacja, czy my czerpiemy korzyści z obcowania z tą marką, czy jest to wizerunek nastawiony na ja. Reputacja opiera się na potrzebach interesariuszy, na potrzebach otoczenia, na słuchaniu ludzi. Wizerunek opiera się na komunikowaniu, na nieustannym mówieniu o sobie, na nieustannym zachwalaniu siebie i podnoszeniu teoretycznie własnej wartości, ale wyłącznie we własnych oczach. Oczywiście jest tak, że jeżeli mamy obszar reputacji, mamy obszar wizerunku, to najlepiej by było, gdyby one się maksymalnie pokrywały. Wtedy mówimy o takiej autentycznej, prawdziwej marce osobistej, zbudowanej na silnych fundamentach. One nigdy nie będą się pokrywały w 100%, ponieważ z jednej strony ja nie będę walczyć z każdym, kto będzie mnie oceniał po wyglądzie, kto będzie mnie oceniał po wieku albo po tym, że jestem kobietą, bo widział jakieś zdjęcie w sieci, ale z drugiej strony daję sobie prawo do prywatności, którego czasami próbuje się nas pozbawić, mówiąc, że musisz być teraz autentyczny i nie wiem, nadawać w internecie w szlafroku, w maseczce na twarzy, w ręczniku na głowie i pokazywać, jaki mam bałagan. Nie! To wynika z szacunku dla odbiorcy. Też jak goście się do mnie zapowiadają, bo przecież mi się nikt nie włamał do telefonu, ja świadomie uruchomiłam kamerę, więc gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, że zapraszamy gości, o czym otwieramy im właśnie w szlafroku, w piżamie i mówimy, wiesz, nie masz gdzie usiąść, no przepraszam cię, no taki jestem autentyczny i mam taki bałagan, to tak trochę ci zrobię miejsca i pójdę umyć jakiś kubek, żeby ci zrobić kawę, no to jest brak szacunku dla gości, których zapraszamy. Tak samo, jeżeli chodzi o profesjonalizm. Ja bym nie chciała pójść do, nie wiem, restauracji, gdzie mi kucharz poda przypaloną potrawę, albo pójść do lekarza, który powie, no dzisiaj nie rozpoznam pani tej choroby, bo mam gorszy dzień. No trudno, no jestem autentyczny, no nie mogę mieć zawsze racji. Albo podrzuci mi jakikolwiek inny lek. Oczekuję profesjonalizmu. Idę do fryzjerki i też bym nie chciała, żeby mnie krzywo obcięła i powiedziała, no jakby zdarza się, no trudno, jestem autentyczna dzisiaj, byłam nerwowa, po prostu muszę się na kimś wyładować. Wyładowałam się na pani grzywce. No, internet to są media społecznościowe, w których ja teraz pokazuję pewną taką skalę absurdu, do której my się dajemy doprowadzić w internecie, to jest społeczność, to są ci sami ludzie. Jeżeli ja komunikuję się z moimi odbiorcami, to nigdy nie będzie ten 100% autentyczności, bo ja, żeby się wypłakać, jak mam gorszy dzień, mam od tego rodzinę, przyjaciół, bliskie mi osoby, moje życie prywatne i z nimi dzielę trudne momenty, prywatne, szczęśliwe momenty, nie potrzebuję konsultować, czy nowy zakup butów jest dobrym pomysłem, albo czy mój pies się ludziom podoba, czy podoba się ludziom moje śniadanie, bo ja mam od tego inne osoby, które to oceniają, jakby jak robię śniadanie dla kogoś, to ważne, żeby się temu komuś podobało, a nie całemu światu. I to są rzeczy, które musimy rozróżniać i one, dlatego wizerunek i reputacja nie będą się pokrywać. Ale gdybym miała odpowiedzieć jednym słowem, bycie potrzebnym. Jeżeli jesteśmy potrzebni innym ludziom, odpowiadamy na potrzeby naszych interesariuszy, to jest reputacja i renoma. Jeżeli skupiamy się na sobie, budujemy tylko poczucie własnej wartości, a wręcz udajemy czasami kogoś innego, żeby się dowartościować, to jest to wizerunek.
Rozumiem, bardzo mi się podoba to rozróżnienie i właśnie ta potrzeba, bo to jest coś takiego, co mnie jest bliskie. To znaczy, no jeżeli czymś się dzielisz na przykład w internecie, no to znaczy ja tak mam, to staram się, żeby to komuś przyniosło jakiś pożytek.
Ale to właśnie, pokazując na twoim przykładzie, możemy też, bo słuchacze słuchają twojego podcastu i łatwo będzie do tego nawiązać. Wizerunkiem jest to, co widzimy w sieci. To jest podcast, mała, wielka firma, to jest to, jaka jest mniej więcej tematyka, ludzie mogą kojarzyć kolory, jeżeli ktoś trafia na twój kanał po raz pierwszy, widzi określoną liczbę obserwujących na YouTubie, na Instagramie, ile osób słucha twojego podcastu, to jest pewien wizerunek, coś się tworzy. Natomiast reputację wśród uczestników, wśród twoich słuchaczy budujesz przez poziom merytoryki, przez to, że nie przeskakujesz z tematu na temat. To nie jest tak, że prowadziłeś podcast i mówisz, ojej, w ogóle teraz TikTok jest modniejszy, to w ogóle teraz będę tańczyć na TikToku, rzucam podcast, za chwilę się zajmę czymś innym. Ale z drugiej strony to jest też coś takiego poniżej linii wody, bo to jest również twoja współpraca z nami jako gośćmi. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem tego, przez jaki proces przeprowadzałeś mnie jako gościa. Ja się czułam w 100% zaopiekowana jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Miałam wszystkie dane, mail, który przyszedł. Nie wiem, czy możemy mówić o takich rzeczach w ogóle w ramach podcastu, ale zadbanie o te wszystkie techniczne rzeczy, żeby gość czuł się pewnie, żeby nie musiał się bać, że mu się teraz coś wyłączy, że coś nie działa, że coś jest nie tak. O co zadbać, co przygotować, kto się skontaktuje, kiedy. To wszystko tak łatwe, tak intuicyjne, a jednocześnie tak mi potrzebne w tym momencie, żeby ten podcast miał odpowiednią jakość merytoryczną i wtedy ja się mogę skupić na merytoryce. I to jest to bycie potrzebnym, to jest coś, czego na pozór nie widać, a co robi największą robotę.
Bardzo ci dziękuję za te miłe słowa. Ludzie oceniają nas tak naprawdę, mam wrażenie i przekonanie, na dwóch poziomach. Znaczy, z jednej strony oceniają rzeczywiście, można powiedzieć, tę sferę, ten ktoś jest mi potrzebny, potrafi dostarczyć mi tego, co może mi pomóc. Z drugiej strony oceniają nas też na takim poziomie emocjonalnym. Ja tego kogoś lubię albo nie lubię i w zasadzie nie wiem za bardzo dlaczego. I chciałbym pogadać z tobą o tych dwóch poziomach, zaczynając od tego pierwszego, bo on mi się wydaje łatwiejszy, czyli od tego poziomu racjonalnego. Co mogę zrobić, żeby budować moją renomę na poziomie takim właśnie racjonalnym? Pierwsze skojarzenie, jakie mi przychodzi do głowy, jest takie dotrzymywać słowa, no bo to jest takie zero-jedynkowe. Coś obiecałem, dowiozłem, znaczy się można na mnie prawdopodobnie polegać. Ale czy jest coś jeszcze w tym budowaniu swojej reputacji na poziomie racjonalnym?
To dotrzymywanie słowa jest szalenie ważne i mało osób wie o tym, że zacząć trzeba od dotrzymywania słowa sobie. Bo jak my nie umiemy dotrzymać słowa sobie, przestajemy być skuteczni w działaniu. Potem nie umiemy dotrzymać słowa innym, ponieważ w momencie, kiedy obiecujemy, jesteśmy naprawdę szczerze przekonani, że dotrzymamy słowa. To nie jest tak, że ludzie kłamią. Oni w danym momencie mówią, tak przyjadę, tak zrobię, ale oni sobie potem nie dotrzymują słowa, nie dowożą, zawalają terminy, coś idzie nie tak, mają 1500 różnych problemów, wymówek, innych rzeczy, które powodują, że towar jest niezgodny z opisem. I bardzo ważne jest to, żeby umieć ocenić własne umiejętności, w czym jesteśmy skuteczni, w czym jesteśmy dobrzy, a w czym niekoniecznie. Bo ludzie zaakceptują, jeżeli gdzieś jest, powiedziałabym, jakaś wada, może to nie jest takie na bardzo wysokim poziomie, ale gdzie indziej widzą zalety. Zobaczcie na przykład na przykładzie paczek i dostarczania różnych produktów, jeżeli chodzi o e-commerce. Polskie firmy kurierskie, jeżeli zamawiamy coś w największych sklepach internetowych, to właściwie tam już mamy informację, że ta przesyłka, jak zamówimy do 15, będzie u nas jutro. Dzisiaj firmy kurierskie prześcigają się na godziny. Ale z drugiej strony, jeśli zamawiamy coś w słynnym sklepie internetowym, gdzie produkty idą z Chin, to tam obietnica przesyłki brzmi mniej więcej tak, jak przyjdzie, to będzie. A jak nie będzie, to ci zwrócimy twoje 2,50. I to nikomu nie przeszkadza. W sensie nadal jest na to klientela, nadal są ludzie, którzy kupują. Ale nie kupimy tam rzeczy, które są nam potrzebne na jutro. Kupimy tam raczej rzeczy, które są nam potrzebne w jakiejś perspektywie. Właściwie to jest jakiś gadżet, który jest nam średnio potrzebny, ale jest ładny, tani, zamawiamy. To samo jest z restauracjami. Są restauracje, w których idziemy, otrzymujemy nasz paragon i w ogóle już mamy problem z tym, że numer 46 został wydany wcześniej, bo ktoś zamawiał tylko jednego szejka, a nasz numer 45 albo 44 jeszcze nie został wydany i w ogóle jakim prawem? I są restauracje, w których idziemy, dowiadujemy się, że właściwie to mogą nam podać coś na przystawkę albo tak zwane czekadełko, bo okres oczekiwania na potrawy to jest 1,5 godziny. I mówimy, nie ma problemu, cudownie, że w ogóle udało się nam znaleźć tutaj stolik. I to będzie dotyczyło różnych rzeczy. Zdanie sobie sprawy z tego, w czym jesteśmy słabsi, co jest naszą jakąś wadą, mniejszą lub większą, jest podstawą do dotrzymywania słowa. Do tego, żeby rzeczywiście komunikować obietnice, które będą adekwatne do tego, co robimy. Czego nasz odbiorca może się po nas spodziewać. I im większe będzie komunikowanie wartości, bo oczywiście nad wadami powinniśmy pracować. No nie jest tak, że ktoś powie, no ja po prostu się wiecznie spóźniam i trudno, tylko pracuję nad tym. Ale z drugiej strony, no też nie wymagać od innych punktualności, że skoro już się raczyłam pojawić punktualnie, to w ogóle jakim prawem ktoś się spóźnił 2 minuty, a ja ostatnio byłam spóźniona 0,5 godziny. Więc to jest szalenie ważne, to dotrzymywanie słowa. Ale to jest właśnie szacunek dla drugiego człowieka. To jest umiejętność słuchania, bo jeżeli my będziemy umieli słuchać, będziemy umieli wyłapać potrzeby. Dzisiaj wszyscy komunikują, dzisiaj wszyscy mówią, dzisiaj święta są takim okresem, kiedy możemy zobaczyć, jak ludzie publikują na swojej tablicy swoje zdjęcie świąteczne i piszą wszystkiego najlepszego dla wszystkich i koniec. I właściwie każdy mówi, a reszta sobie tam po prostu w tym takim, powiedziałabym, trochę śmietniku tych różnych informacji, bo tam po drodze są jakieś reklamy skarpetek i innych rzeczy, wynajdzie coś dla siebie. To dzisiaj umiejętność słuchania jest niezwykle ważna. Ona bywa trudna, bo ktoś nas może przygnieść problemem ważnym, jakimś taką rozterką, problemem decyzyjnym. Sama doświadczam problemu słuchania ludzi, którzy mierzą się z ogromnymi dylematami i ja już tego nie usłyszę. Ja zostaję z tym. Często nawet nie mogę nikomu powiedzieć, bo to są sprawy tajne, podpisałam klauzulę. Ale to jest ważne. Ważne jest również to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, w czym ja mogę pomóc innym ludziom. Że to nie jest najważniejsze, żebym, jak ja będę odbierana, czy oni wiedzą, jakie ja mam wykształcenie, czy oni wiedzą, kim ja jestem, tylko w czym ja im mogę pomóc. Jakie będę wywoływać emocje. Czy jak ja zadzwonię, i pojawi się moje imię i nazwisko, to oni się uśmiechną i odbiorą z uśmiechem na twarzy, czy powiedzą, o Boże, jakby może odzwonię za godzinę. Bo to jest ta renoma. Nie tam te lajki na Facebooku pod jajecznicą, tylko to, jak my dzwonimy do konkretnej osoby, jak coś od niej chcemy, jak coś od niej potrzebujemy. To są takie kluczowe rzeczy. Ja wiem, że proste, zawierające się tak naprawdę w takich zasadach dobrego wychowania, ale jednocześnie bardzo trudne do wprowadzania na różnych polach. Również to przyznawanie się do błędu. Jacek Walkiewicz kiedyś powiedział takie ważne zdanie, że żeby być sobą, trzeba być najpierw kimś i wtedy można sobie pozwolić na autentyczność. Ja na przykład jasno komunikuję moim klientom, to mi kiedyś powiedziała jedna księgowa mojego klienta, że jak na pracę z tak poważnymi ludźmi, to jestem dość nieogarnięta. Bo mnie czasami trzeba coś przypomnieć 2 razy, ja wpadnę na jakiś pomysł, przerywam, zaczynam rysować coś na kartkach, flipchart, tu jakieś moje mazaki, moje kredki, często wiedzą, że ja tak wizualnie potrzebuję myśleć nad różnymi rzeczami. Moi studenci wiedzą, że okej, ja sprawdzę, jeżeli nie znalazłam tej ich pracy, to trzeba mi się 2 razy przypomnieć, tylko proszę podpisać maila z nazwą uczelni. Niech nie piszą do mnie na przykład na maila uczelnianego, bo go niekoniecznie odbiorę. I jeśli ta obietnica jest zgodna z tym, co robię, czyli jak napiszą na mojego służbowego, ale takiego prywatnego, firmowego maila, to odpiszę, to wtedy wszystko jest okej. Bo ważne, ja zawsze mówię, że ludzie nie będą pamiętać, co powiedziałeś, tylko jak się przy tobie czuli. I ważne jest to, żeby ludzie przy nas czuli się ważni. A wtedy my się staniemy potrzebni, a jak będziemy potrzebni, to będziemy dla nich ważni.
No to rzeczywiście Może się to wydawać, tak jak powiedziałaś, takie proste, takie elementarne zasady właśnie dobrego wychowania, ale, ale w praktyce to no, trzeba nad tym popracować, chyba że ktoś rzeczywiście wyniósł z domu takie bardzo silne podstawy i później ich nie zgubił, bo to też różnie bywa w życiu. Okej, dobra, to jest ten poziom racjonalny. A teraz ten dla mnie trudniejszy poziom, czyli emocjonalny. Jak budować swoją reputację na poziomie emocjonalnym?
Pierwsza rzecz, którą robię, bo właściwie ciężko znaleźć takie uniwersalne techniki dotyczące wszystkiego, ale więc powiem bardziej ze swojego doświadczenia, bo często jest tak, że ja się muszę mierzyć z pewnym stanem emocjonalnym, chociażby dlatego, że często nie spodziewają się ludzie, do których jadę, że mam tyle lat, ile mam wciąż, mimo że napisałam dwie książki. Najczęściej pojawiający się wynik wyszukiwania w Google to jest Ewa Wilmanowicz wiek. Zdarzało mi się, że na ostatnią chwilę zarząd wpadał w panikę, kiedy mnie widzieli na miejscu, albo że ktoś mnie wyprosił, twierdząc, że czekają na innego gościa, bo ja przyjechałam na miejsce i na banerze albo na zdjęciu wydawałam się starsza. Więc to pierwsza rzecz, którą ja robię, to jest takie wyciszenie się emocjonalne, żeby być otwartym na drugiego człowieka. Żeby w korporacyjnym języku to się mówi zarządzanie cudzymi emocjami. Usłyszałam kiedyś coś takiego. Przyszedł do mnie pracownik, musiałem zarządzić jego emocjami. Ja mówię wysłuchać człowieka, być po prostu z nim w tym momencie. Kiedy jadę na ważne spotkanie, nie przeglądam mediów społecznościowych, ponieważ mogę tam trafić na totalnie przypadkowy content, którego nie odzobaczę. Kiedyś jechałam na takie spotkanie i zaczęłam przeglądać różne tam takie, no wiadomo, niskiej jakości merytorycznej rzeczy i zobaczyłam, jak z węża wyjmują skarpetki, które połkną, jak jakieś dziecko przewraca się na rowerze, potem jak ktoś wyskakuje z tortu, potem jak ktoś chodzi na rękach i tego było tak dużo po 15 sekund, że ja się czułam zmęczona jeszcze zanim weszłam na spotkanie. Nie odbieram telefonów, nie załatwiam jakichś spraw na ostatnią chwilę, żeby nie przenieść mojego stanu emocjonalnego na drugiego człowieka. Jeżeli będziemy otwarci, jeżeli będziemy uważni na to, z jakimi emocjami ktoś wchodzi na nas spotkanie, z jakimi emocjami do nas podchodzi, to będziemy w stanie lepiej na nie zareagować. Druga sprawa jest taka, że czasami pewne rzeczy trzeba nazwać. Bo ja wiem, że na poziomie racjonalnym klient albo na przykład zarząd czy asystentka poleca mnie do współpracy albo rzecznik prasowy i nie mówi o wszystkim, tak? Wybiera na poziomie kompetencji, bo przeczytał albo przeczytała książkę, była na jakimś wykładzie, ale przychodzę do człowieka, który rzuca komentarzem, że chyba ma córkę w moim wieku. No i ja już wiem po takim komentarzu, że raczej nie podchodzi do mnie jako do mentora, od którego teraz ma się czegoś nauczyć, albo który będzie mu teraz mówił, w jaki sposób mamy działać, bo on stworzył firmę, z której będzie spokojnie żyło 5 kolejnych pokoleń. I ja muszę tym emocjonalnym nastawieniem zarządzić. Bardzo często poprzez po prostu powiedzenie na głos. Zdaję sobie sprawę, że wolałby pan, żebym była mężczyzną po 50, bo łatwiej by się panu słuchało tego, co mam do powiedzenia. I już nazwanie tego, wyciągnięcie tego na taki, na ten poziom racjonalny, powoduje, że bardziej konfrontujemy się z tą myślą. Że zdamy sobie sprawę, ktoś może mieć nieprzyjemny głos. I on nas drażni. I to będzie też wpływało na emocje. To są pewne doświadczenia. I często znowu to zainteresowanie drugim człowiekiem, sprawienie, żeby on się poczuł ważny. Ja na przykład, jeżeli chcę, żeby klient mi opowiedział o tym, jak tą firmę stworzył, albo jak się znalazł na tym stanowisku, albo z jakimi mierzy się wyzwaniami, to, że słucham, powoduje, że on odnajduje w zupełnie inne zastosowanie mnie. Zaczyna się lepiej czuć, bo mówi o sobie, mówi o tematach, które są dla niego ważne. Ja wyłapuję najpierw, bo żeby zburzyć sztucznie wykreowany wizerunek, trzeba najpierw podbudować poczucie własnej wartości, trzeba najpierw zbudować renomę na prawdziwych talentach, żeby potem stłuc tą bańkę, która została sztucznie wykreowana. Więc to słuchanie, zainteresowanie się jest bardzo ważne. I generalnie jest tak, że my lubimy ludzi, przy których się dobrze czujemy. Nie czujemy się dobrze przy kimś, kto na przykład wygląda dużo lepiej niż my. Ja miałam takie spotkania, gdzie przychodziłam na spotkanie z reprezentantami dwóch firm łączących się, dwa startupy. Na to samo spotkanie przychodził prawnik, pięknie ubrany, garnitur kilka tysięcy. Ponieważ renomowana restauracja dla moich klientów na Instagramie widzieli, droga nowa, trzeba się pokazać. Dla niego po prostu on tutaj wszystkimi sztućcami operował, chusta przełożona i jeszcze taki ostentacyjny sposób, żeby dać wszystkim do zrozumienia, że oni jak śmieli przyjść w dresach. No i niestety, ale pan prawnik przestał dla nich pracować, bo oni się źle przy nim czuli. Zatrudnili go nie po to, żeby im pokazywał, że są niewychowani. Więc dostosowanie się, zrozumienie, ale też empatia, żeby być trochę 2-3 kroki do przodu. Ja chciałabym się nauczyć grać w szachy po to, żeby przewidywać pewne konsekwencje czynów. Często powiemy coś i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ktoś jedno zdanie wyciągnie z kontekstu, bo ono mu będzie do czegoś potrzebne. Coś się zadzieje za naszymi plecami. Będzie trzeba temu zapobiegać. To są rzeczy, na które mamy niewielki wpływ, ale one sprawiają, że ludzie czują się w określony sposób. Ja na przykład zawsze dziękuję za informacje z rynku. Nigdy nie konfrontuję. Jeśli dowiaduję się, że ktoś coś o mnie powiedział, to tej osobie, która do mnie przychodzi z tą informacją, dziękuję. Ona nie potrzebuje teraz wysłuchiwać ode mnie, ale jak to? W ogóle kto ci to powiedział? To nieprawda. Musimy to skonfrontować, bo on mi więcej tego nie powie. I to wymaga delikatności, ale też wymaga dystansu, umiejętności pogodzenia się z tym, że nie wszyscy nas muszą lubić. Ja wiem, że dla ogromnego grona ludzi moja praca jest kompletnie nieprzydatna. Pamiętam, jak pojechałam z moją klientką, która ma w zespołach kilka tysięcy ludzi, do małej miejscowości i ona wynajmowała tam pół hotelu, otwarty rachunek, zostawiała duże pieniądze, zwłaszcza dla tych ludzi tam i cały czas mówiła, że ona tu jest z gościem specjalnym, że jak ja mam jakieś życzenie, weszła do włoskiej restauracji i chciała mi zamówić kluski ziemniaczane, bo miałam ochotę. I ona mówi, a ile mnie to będzie kosztowało, żeby ktoś te kluski tutaj zrobił? Więc wywołała takie wrażenie, że jestem kimś ważnym. Podchodzi do mnie pan, który tam zarządzał tym obiektem, mówi, a czym się pani zajmuje? I ja mówię, wie pan, no przemawiam do ludzi, ale o czym? I ja mówię, no o budowaniu takiej marki osobistej, wiarygodności. No dobrze, ale co jeszcze? I ja sobie zdałam sprawę, że w tej mojej miejscowości to się albo coś sprzedaje, albo coś produkuje, albo się listy roznosi, albo się gotuje w restauracji, a nie się przemawia do ludzi. No jakby w tym momencie ta praca jest kompletnie nieprzydatna i ja też wiem, że dla ogromnej ilości ludzi moja praca jest nieprzydatna. Ja nie potrzebuję być lubiana przez wszystkich. Bardzo często jestem nielubiana przez asystentki moich klientów. One dostają dużo więcej roboty przez to, że w ogóle trafiam tam do pracy. Są miejsca w organizacji, gdzie jest określona bardzo hierarchia. Są osoby, które są najbliżej szefa i nagle ja wchodzę gdzieś tam od środka i nagle ja jestem najbliżej szefa i każde stanowisko leci o jedno w dół. To są miejsca przy stole, to są miejsca przy stole na posiedzeniu zarządu, to są miejsca na konferencji, to są miejsca w samochodach służbowych. I nagle się okazuje, że tam są po drodze ludzie, którzy mnie nie lubią. Ale trudno. Czasami trzeba to przyjąć, że nie na wszystkich emocje będziemy działać dobrze.
Kapitalne przykłady, bardzo ci dziękuję. Przeczytałem w twojej książce takie zdanie, które chyba nawet się powtórzyło dwa razy, ale to może dlatego, że dwa razy słuchałem twojej książki, znaczy raz słuchałem, raz czytałem. I to zdanie brzmi, albo masz rację, albo masz relację. I ja najpierw jakby tak automatycznie zgodziłem się z tym zdaniem, no bo ono jest zdroworozsądkowe. No jeżeli się będziesz z kimś kłócić, to raczej nie będziesz mieć z nim dobrych relacji. Jeżeli udowodnisz komuś, że ty jesteś mądrzejsza, no to niekoniecznie on to dobrze przyjmie. Ale przypomniałem sobie takie sytuacje, o których nieraz słyszałem od na przykład freelancerów, gdzie oni mają problem z klientem tego rodzaju. Ja jako specjalista, freelancer, specjalista powiedzmy od grafiki, od stron internetowych, od fotografii, od innych dziedzin, doradzam klientowi najlepsze z mojego profesjonalnego punktu widzenia rozwiązanie. A klient próbuje to zepsuć. Klient ma swój gust, swój pomysł i on ciągnie w swoją stronę. No i teraz, albo masz rację, albo masz relację. Czyli czy ja jako ekspert, który chce dbać o swoją renomę i swój wizerunek, powinienem ugiąć się przed klientem i zrobić coś, co wiem, że nie będzie szczególnie dobre, no ale klient tak chce? Czy jednak jest jakiś sposób, żeby zachować te relacje i mieć przy tym rację?
No, w dużej mierze ja mówię o tym w sytuacjach, kiedy wykorzystuje się właśnie stanowisko, do tego, żeby udowodnić, że to ja jestem ważniejszy. Ja, to zdanie powstało w takich sytuacjach, gdzie ja mówiłam klientom, ale no albo masz rację, albo masz relację. No udowodnisz mu, że jesteś ważniejszy. I co dalej? On się przy tym źle poczuje. Ma dalej wykonywać swoje obowiązki. Za tydzień macie gdzieś reprezentować. Po co? To jest często bardziej w męskim świecie, że jednak to ego ma taką ogromną potrzebę zaistnienia i jeżeli mamy argumenty, to trzeba je wykorzystać i trzeba pokazać w ogóle w tym i w tym miejscu tam coś, prawda? Albo takie, a nie mówiłem, że tak będzie. Więc to jest przede wszystkim ten kierunek, że my bardzo często powinniśmy zejść z tonu, zdać sobie sprawę, jak ta druga osoba się czuje, że nie we wszystkim musimy mieć rację, że nie zbawimy świata, że nie przekonamy ludzi do wszystkiego, że czasami trzeba sobie wykształcić też pewną obojętność na pewne sprawy, nawet nie tylko w sprawach takich biznesowych, bo to nie chodzi nawet o relację moją z klientem bezpośrednio, ale z moim otoczeniem. Mówię o tym też w kontekście relacji przyjaciół. My nie musimy na siłę pouczać i narzucać swojego systemu myślenia na temat związków, wychowania dzieci i udowodnić znajomemu czy tam przyjacielowi, że po prostu dziecko powinno mieć taką czapkę i tak zawiązany szalik. Bo my może mamy rację, ale już się ten przyjaciel z nami więcej nie spotka. Albo kiedy bawimy się z dzieckiem, no to nie możemy się nastawiać na efekt. Musimy się nastawiać na proces spędzania czasu, a nie teraz, że tata ci pokaże, jak się buduje najwyższą wieżę i dziecko płacze, ale ojciec tą wieżę wybudował i on miał rację, no wybudował, jest efekt, no ale się z dzieckiem nie pobawił. I w takich sytuacjach powstało to zdanie. I rzeczywiście zmienia się też to, za co my dzisiaj płacimy, bo kiedyś było tak, że mówiło się klient nasz pan. Czyli klient przychodził z pewnym życzeniem, a my mieliśmy wykonać jego wizję, ale przewaga, która powodowała, że szło się do jakiegoś specjalisty, wynikała z tego, że on miał określoną umiejętność, był nauczony czegoś w jakimś cechu rzemieślniczym albo posiadał do tego odpowiednie maszyny. Dzisiaj my coraz częściej płacimy za wiedzę. Jeżeli ja idę do jakiegoś specjalisty, do jakiegoś eksperta, to ja owszem, najpierw zbiorę różne opinie, ale potem mówię, proszę robić tak, żeby było dobrze, oczekuję takiego i takiego efektu, ale panu, pani ufam. Świetnie tego uczy, jeżeli ktoś był w takim tunelu aerodynamicznym, ponieważ tam trzeba się zdać na łaskę i niełaskę instruktora, który pokazuje ruchy sprzeczne z naszą logiką i odruchami. Otóż w tym tunelu, jeżeli chcemy lecieć do góry, musimy rozłożyć ręce i rozłożyć nogi, żeby stwarzać większą powierzchnię oporu powietrza. Natomiast kiedy spadamy, naturalnym jest, że ratujemy korpus i głowę, więc zakrywamy się rękami i nogami. Tymczasem w tym momencie powinniśmy je rozłożyć. I trzeba działać trochę wbrew logice, patrząc na instruktora, który właśnie pokazuje rozłóż nogi, mimo że odruch masz zupełnie inny. I takiego zaufania ja życzę też każdemu specjaliście. Ważne jest to, żeby wysłuchać, bo to jest często problem z wysłuchaniem potrzeb klienta. Jeżeli my pójdziemy do lekarza, przychodzisz do lekarza i on od wejścia mówi, spokojnie, pan nawet nie siada, bo jeszcze mnie pan zarazi, ja wiem, co panu jest, ja wypiszę receptę, pan będzie brał 3 razy dziennie, tutaj jedna recepta na coś, druga recepta na coś, ja panu położę tam na końcu stołu, pan idzie, pan bierze. Pytanie, czy będziesz brał? On może mieć rację. On może od wejścia widzieć, że masz wysypkę na czole, jesteś 40. przypadkiem w tym tygodniu wirusa, który po prostu akurat panuje, wszyscy chorują na to samo. Ale nie czułeś się wysłuchany. On nie wiesz, czy on dobrze rozpoznał twoje potrzeby, twój stan zdrowia. Jeżeli przyjdzie i powie, no dobrze, ale to co dokładnie panu jest? Opowiadasz mu o objawach i mówi, i może jeszcze ma pan takie łaskotanie w gardle na przykład? Czuje pan takie świszczenie w nocy? I mówisz, tak, tak, to jest dokładnie to, co mi się dzieje. No to czujemy się wysłuchani. Jak się zgubimy po drodze i dzwonimy do znajomego, bo jedziemy do niego, do nowego domu, który kupił, i mówimy, słuchaj, bo ja nie mam pojęcia, gdzie jestem, nie mogę do ciebie trafić. A on powie, skręć w prawo. No to no, chyba, że nas widzi, nie? No to jest może jeszcze racjonalne, ale w takiej sytuacji, no mówimy, nie, w ogóle nie ruszę się stąd, tak? Ale mówię, co, on pyta, no co widzisz? Ustala nasze położenie. Mówimy, no tu stację benzynową, okej. Okay. I taki żółty kiosk na przykład po drugiej stronie, tak. No dobra, to wiem, gdzie jesteś i on teraz mówi jakby kierunek. Więc to wysłuchanie jest bardzo ważne. Jak my wiemy, gdzie jest nasz klient, na poziomie emocjonalnym, na poziomie racjonalnym, co on chce, może on sobie wymyślił jakąś taką właśnie krzywdę, że on teraz chce mieć żółty billboard, banner, cokolwiek, bo on u konkurencji widział. Albo bo jego kolega kiedyś miał, albo on w jakiejś gazecie amerykańskiej gdzieś tam coś. to jesteśmy w stanie go od tego zawrócić. Czyli jeżeli ja mu powiem klientowi, nie, no w ogóle po prostu niepoważny jesteś, co wymyśliłeś, no nie, poczekaj, ale dlaczego? Na przykład przygotowuję klienta do przemówienia i on ma jakiś taki absurdalny pomysł, na który wpadłem, ale dlaczego chcesz o tym powiedzieć? Ja mam często inspiracje z takich mało naukowych sytuacji i programów, ale pamiętam, był jakiś taki program Rozmowy w toku, prowadziła Ewa Drzyzga. I ona dla mnie była mistrzynią takiego zrozumienia dla absurdalnych pomysłów ludzi, którzy tam występowali. Przychodził człowiek, który miał garnek zamykany na kłódkę i ona mówi, no dobrze, ale dlaczego zamykasz ten garnek na kłódkę? Bo jakby żona cię otruje, czy jakby co? I ona dochodziła do tego problemu, nie oceniając ludzi. Oczywiście ja nie potrzebuję takiej skali, ja mam przyjemność pracować z poważnymi ludźmi, ale zrozumienie ich sposobu patrzenia, sposobu myślenia, patrzenia, jest potrzebne, żeby oni się czuli zaopiekowani. A potem oni nam bardziej ufają. I teraz bywa tak, że ja naprawdę nie mam, to moi klienci są niepowtarzalni. To nie jest tak, że ja po prostu obsługuję, nie wiem, właścicieli salonów fryzjerskich i ich jest ileś. I jak mam wypracowany efekt, to jest każdy kolejny. To są bardzo zupełnie różne branże. To są różne sytuacje. To są wręcz sytuacje kryzysowe czasami. I to nie jest tak, że ja mówię, wiesz, jakby po prostu takich dowódców jak ty, to już po prostu prowadziłam 50. On wie, że jest pierwszy. Ale ja czasami tak mam, ja mówię, słuchaj, ja czuję. Ja po prostu jakby tak w żołądku czuję, że powinniśmy iść taką i taką drogą. I teraz przede mną siedzi człowiek, którego decyzja albo to, co on powie, wpłynie na kilka tysięcy ludzi, albo i więcej, 30 tysięcy ludzi. I ja mu mówię, że ja czuję w żołądku. Tak od środka mam takie poczucie. I on to robi i on mówi, okej, zróbmy to, bo mi ufa. Bo wie, że chce dla niego dobrze. To są też te trzy role, o których ja mówię, przyjaciela, autorytetu i eksperta. On wie, że ja nie poświęcę jego renomy, bo jak trzeba, to ja nie jestem panią w szpilkach, która będzie wyglądać. Jak trzeba, oni mówią na przykład, będziemy mieć rozmowę o 2:00 w nocy. Czy ty w razie czego możesz być pod telefonem? Ja mówię, włączam dzwonek, jak mnie obudzicie, to będę z wami rozmawiać. I to są takie podbramkowe sytuacje. Czasami trzeba ubrać trampki i iść w teren, iść trochę w pole i robić rzeczy, które mogłabym powiedzieć, nie, to w ogóle nie ja, to może asystentkę wyślę albo coś. Nie, ja muszę być przy tych ludziach. Ja czasami muszę zadbać, zainteresować się, czy mój klient jadł tego dnia. Bo jak on po prostu cały dzień nie je, to za chwilę mu się słabo zrobi. I ja mówię, czy jadłeś kanapki? To jest poważny człowiek. Jakby za chwilę ma gdzieś wyjść na scenę, gdzieś pracować. Ja mówię, czy jadłeś kanapki? Potem są jakieś takie, kto to jest? W ogóle ta dziewczyna przychodzi, jakieś takie dziwne pytania zadaje. Bo to jest ważne. Więc to są takie aspekty, które budują naszą wartość, budują naszą wiarygodność i potem przekładają się na efekt.
Staram się jakimś pytaniem cię tutaj zagiąć, no ale widzę, że naprawdę masz to przepracowane na wielu różnych frontach. Poszukam innego frontu w takim razie. Front jest taki. Reputacja, wiadomo, że nie istnieje bez innych ludzi. To znaczy, no my, to oni budują naszą reputację, znaczy my ją budujemy, ale to oni są, można powiedzieć, nośnikami tej naszej reputacji, no bo bez tego my sami to możemy mieć o sobie genialne zdanie, ale co z tego? No i teraz, załóżmy, że ja jestem ekspertem, który działa w branży, która, że tak powiem, ma niewielki potencjał wirusowy w tym sensie, że ludzie nie chcą mówić o tym, że ja jestem dobrym specjalistą. No i pierwszy przypadek, jaki mi przyszedł do głowy, to, że jestem lekarzem od jakichś wstydliwych chorób. No raczej nikt nie będzie mówił, o, masz opryszczkę tam, Jezus, nie wiem, nie znam się, masz jakąś tam chorobę, idź do niego, on ci to wyleczy, nie? Ja miałem, było świetnie, nie ma śladu. Albo znam takie sytuacje i to z życia, może mniej medyczne, a bardziej biznesowe, kiedy firma zatrudnia specjalistę i absolutnie nie chce nikomu powiedzieć, kto dla nich wykonał tak świetną robotę. Być może ty masz podobne przypadki, bo po co konkurencja ma znać takiego dobrego specjalistę i go wynająć dla siebie i też mieć lepiej? Więc jak budować swoją renomę w takich sytuacjach, kiedy moi klienci za skarby świata nie chcą mnie polecać, mimo że robię świetną robotę?
Tak, no, mnie długo sprawiało trudność. Trochę można było powiedzieć, że szewc bez butów chodzi w ogóle zaistnienie w internecie. Czyli ja nie mogę wejść na spotkanie z moim klientem i powiedzieć, przepraszam bardzo, wie pan co, jakby teraz live, nie? Po prostu nagramy na żywo tutaj, albo sobie zrobimy zdjęcie, że tutaj wspólnie siedzimy. Nie, to czasami jest tak, że na przykład jeżeli już jesteśmy po jakiejś takiej współpracy indywidualnej, przechodzimy na proces szkolenia, już wdrażamy jakiś cały program, proces na większą skalę, to już nie jest takie przypisane bardzo do osoby, to tak, ale moja praca wręcz polega na tym, żeby mnie nie było widać. Ja się nie pochwalę. Jeśli ktoś gdzieś tam powie, okej, ale to nie ja. Pamiętam, jak miałam taką sytuację, gdzie osoba, którą znałam, przygotowywała prezesa dużej firmy do przemówienia. I dzień przed tym przemówieniem pochwaliła się, że go przygotowywała w internecie. I ludzie przyszli tak naprawdę nie słuchać tego prezesa, tylko zobaczyć, co mu ten specjalista od w ogóle wystąpień podpowiedział. Więc siła mojej pracy to jest dyskrecja, to jest właśnie zrozumienie, to jest to, że ja się nie pochwalę, bo teraz jeden klient mi może powiedzieć, dobra, to właściwie mi wszystko jedno, możesz nagrać. Ale 40 innych podejmując decyzję w ogóle, czy się ze mną spotkać, powie, nie, bo ja tam też wystąpię, po prostu za chwilę mnie pokaże, że gdzieś tam ze mną coś robi. Więc ja całą swoją taką działalność, no teraz już na przykład, jeżeli jestem instruktorem w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, no to o takich rzeczach tam troszkę mogę powiedzieć. Ale czy jak wykładam na uczelni, czy właśnie o książkach, wokół takich rzeczy staram się budować taką swoją narrację. Nawet nie mogę zbudować studium przypadku, ponieważ po pierwsze to studium przypadku było takie bardzo mało skalowalne. Nie wyobrażam sobie, żebym miała znaleźć drugiego takiego klienta, który będzie miał to samo stanowisko, będzie pracował w podobnej organizacji, bo to jest właściwie niepowtarzalne. Ale można na tym opierać swoje usługi. Zdarza się tak, że zanim wejdę do klienta, wręcz nawet nie mam telefonu. Wchodzimy do pomieszczenia spotkań niejawnych, gdzie jakikolwiek sygnał jest zakłócany. To też jest ważne, że ja muszę umieć czasami cieszyć się tym, że nie wszystko mogę pokazać na Instagramie, nie wszystko mogę pokazać w mediach społecznościowych. Czasami widzę takie rzeczy, że łapię się za głowę i naprawdę muszę się uszczypnąć, żeby uwierzyć w to, w jakim miejscu jestem. I mam takie, no i co z tego, jakby nikomu nie mogę o tym powiedzieć, nikomu nie mogę tego pokazać, że gdzieś tam byłam, że gdzieś tam przy tym pracowałam. Więc często jest tak, że my musimy pracować z tym klientem, nauczyć się dzielić wiedzą w taki sposób, w jakim, który pozwoli nam w jakiś sposób zaistnieć, dać próbkę wiedzy, dotrzeć z odpowiednim kontentem. To też prawdopodobnie nie zbiera lajków, bo to nie jest mało, to nie jest jakieś bardzo popularne, to, że ja wrzucę artykuł, jak zbudować wiarygodność albo wyjść z kryzysu, nie zbierze tyle lajków, niż gdybym wrzuciła jajecznicę, tylko jeszcze mnie nikt w życiu nie zatrudnił po tym, że zrobiłam jajecznicę, która zebrała 300 lajków na mediach społecznościowych. Może dlatego, że jej nigdy nie wrzuciłam, ale też sobie jakoś specjalnie tego nie wyobrażam. Więc to jest jeden z tych elementów. No i bronienie się nazwiskiem. To znaczy, jeżeli ktoś usłyszy nasze nazwisko i mówi tak, skuteczna, dobra. Czasami pewne rzeczy można też zrobić, ja tak bynajmniej robiłam, za referencję, czyli ktoś godził się na to, że wystawi mi rekomendacje, albo że poleci mnie dalej. Czasami zdarzało się tak, a nie oszukujmy się, w wielu sytuacjach jest też tak, że jednak ludzie sobie tam coś opowiadają. No może nie chodzi o jakieś tam wstydliwe choroby, ale nie powiedzą dokładnie, co robili. To jest ogromne zaufanie ze strony moich klientów. Jeżeli polecają mnie osobie, która jest blisko w ich otoczeniu, bo gdybym ja ich historię sprzedała na drugim końcu Polski, to jeszcze by nie było jakieś takie bardzo szkodliwe. Ale jak bardzo muszą mi ufać, że ja się z niczym nie wysypię, jeżeli ja rozmawiam z klientem, kontrahentem, sponsorem tego samego klubu sportowego i jak ja opowiem jakąś historyjkę, to oni od razu będą wiedzieć, że to jest on. Miałam duży problem z pisaniem historii w książce, żeby te przykłady, które są nawet szkodliwe, tak pozmieniać tam, ja wprost mówię, że zmieniam na przykład branżę albo coś takiego, bo moi klienci często się znają. I teraz przeciętny czytelnik, który idzie do Empiku i kupuje książkę, on nie będzie wiedział, kto to jest. Ale moi klienci, jak wezmą książkę do ręki i zaczną czytać tą konkretną historię, to powiedzą sobie tam: Marek, Piotrek, Krzysztof, wiesz, o tobie napisała, widziałeś ten przykład? I będą wiedzieli, że to o nim. Więc to był duży problem i trzeba umieć wytrwać, trzeba umieć robić swoje. Do mnie też trafiali ludzie, którzy mówili: bym chciał wystąpić w Dzień Dobry TVN. Jakby nie do mnie. Albo tutaj taki wywiad, bo my kupiliśmy, wie pani, okładkę i teraz nie wiemy, co na niej pokazać. A się okazuje, że firma po prostu pracownikom pensji nie wypłaca, ale oni chcą być na okładce. Nie do mnie. Niestety to jest tak, że odmawiamy ludziom przyjęcia pieniędzy. Oni by za to zapłacili. No ale nie możemy robić wszystkiego. I sam też jesteś przykładem na to, że wytrwać w jednym też trzeba umieć. Pewnie nieraz odrzuciłeś jakąś propozycję na zasadzie: panie Marku, w ogóle w inną stronę, nie? Jakby pan wystąpił w jakiejś reklamie, albo tu jakaś współpraca, może by pan zareklamował skarpetki, albo tam coś innego. Pan ma takich dużo słuchaczy.
Fotowoltaikę.
Na przykład.
Tak.
I trzeba realnie, jakby z jednej strony renoma jest inwestycją, ale z drugiej strony renoma to są często stracone pieniądze. Bo to mi powiedział Andrzej Blikle, kiedyś mieliśmy taką ciekawą rozmowę po jednym z jego wykładów, gdzie ja szukałam określenia właśnie. Ta reputacja mi trochę nie pasowała, że ludzie to oceniają negatywnie. I on mówi: spróbuj zamiennie stosować renomę. Mnie zawsze ojciec powtarzał: nie sprzedaj renomy nazwiska dla pieniędzy, bo to jest największa strata. I rzeczywiście w tym trzeba umieć wytrwać.
Dobra, jeszcze jedno trudne pytanie, mam nadzieję, że będzie trudne, zobaczymy. Są takie sytuacje, kiedy klient styka się ze mną jako specjalistą naprawdę przez krótki czas. I ja z własnego doświadczenia, no dla mnie taką specjalistką, bo to akurat była kobieta, była pani, która robiła operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości, konkretnie mojego domu. Ja się z nią widziałem przez 10 minut może i ona robi jakąś magię, na której ja się nie znam, no potrzebuje jakiś dokument do banku. Ja i mało tego, że ja mam z nią krótki kontakt, ja nawet nie wiem, czy ona się na tym zna, czy robi to dobrze. Ona może być najlepszym na świecie specjalistą od operatów, ale ja nie będę w stanie docenić jej fachowości, więc jeżeli mnie ktoś pyta, żebym polecił taką osobę, no to powiem, wiesz co, jedyna osoba, z jaką miałem kontakt, to była ta, ale to właściwie był przypadek. Czy podobnie wydaje mi się, może być z notariuszami, gdzie też no raz na ileś tam lat potrzebujemy jakiegoś notariusza, no i też nie bardzo wiemy nawet, jak wybrać tego notariusza, bo jak popytamy znajomych, to oni są dokładnie w tej samej sytuacji. Być może kiedyś mieli z jakimś jednym kontakt i też niekoniecznie był to świadomy wybór. Więc jak jako taki specjalista budować swoją reputację? Co tutaj, na co zwrócić uwagę? Jak przekonać tych klientów, że ja rzeczywiście znam się na tym, co robię? A może w ogóle nie trzeba, może trzeba pójść w jakąś inną stronę.
Sprawdzić, co nas odróżnia i edukować klientów w tym zakresie. Bo może być tak, że nie będziemy mieli, jeżeli nasz klient nie będzie odpowiednio wyedukowany, nie będzie wiedział, na co zwrócić uwagę, to nie doceni tej różnicy. To jest tak, jak kupujemy sprzęt. Im bardziej jesteś wyedukowany w jakimś zakresie, będziesz gotowy zapłacić więcej za mikrofon na przykład do nagrywania podcastów, niż człowiek, który pierwszy raz potrzebuje mikrofon i dla niego to jest w ogóle bez różnicy. No mikrofon jak mikrofon, no coś tam słychać, prawda? Jeżeli wybieramy, nie wiem, samochód albo wybieramy meble do domu, no to jakby patrzymy na przykład wizualnie, ale jeśli ktoś nam zwróci uwagę na, że w tej konkretnej kanapie jest odpowiednio wyprofilowane podparcie, że wygodniej się siedzi, utrzymujemy poprawną postawę i kręgosłup odpoczywa, to wiemy, za co płacimy. Jeżeli jesteśmy notariuszem, który ma doświadczenie w określonych sprawach, to wiemy, za co płacimy. Moi klienci wiedzą, że mnie naprawdę niewiele jest w stanie w życiu zdziwić. Może nie słyszą tego tak bardzo wprost, ale mając świadomość, że ja już niejedno słyszałam, w niejednej sytuacji musiałam się odnaleźć, to nie jest tak, że zaraz robię: co pan powie, w ogóle to jest tragedia, nie damy rady i jak pan mógł, prawda? tylko że ja podejdę z takim zrozumieniem, bo mam doświadczenie w określonych sprawach, że to, że ktoś ma jakąś sprawę w urzędzie skarbowym, że coś, jakieś postępowanie sądowe, że no to ja nie zrobię, bo jest pan przestępcą? Nie. Okej, jakby dobrze, z tym współpraca z prawnikami, z rzecznikami prasowymi, to jest coś, z czym ja mam na co dzień styczność. I wiedzą, że to nie wypłynie. Wiedzą, za co płacą, tak, w takiej sytuacji. Więc edukowanie naszych klientów, naszych odbiorców, z czego wynika cena, co takiego robimy inaczej niż konkurencja, jak to się przekłada na ich korzyści, co będą z tego mieli. To widać bardzo na przykład w klinikach takiej medycyny estetycznej, gdzie preparaty, na których się pracuje, sprzęt, na których się pracuje, przekłada się potem na określony efekt. To, że trzeba zrobić jakąś ilość zabiegów przygotowawczych, jestem w temacie, bo na przykład pracuję z takimi klinikami, bo przykłady nieudanych zabiegów to jest ogromne narażenie się na utratę reputacji, bo nie jesteśmy w stanie zagwarantować ostatecznego efektu, a klientka na przykład, nie wiem, oszukała, że nie miała wcześniej żadnych robionych zabiegów, bo się nie chciała przyznać. No i zabieg nie wyszedł. Ale o czym ona mówi? No taki efekt, to ze mną zrobili, prawda? No taki jest efekt finalny i z tego się trzeba tłumaczyć. Więc edukowanie, po co jest na przykład pewne przygotowanie, jakieś zabiegi wzmacniające skórę, jest sposobem na to, żeby klient wiedział, za co płaci. I zwracanie na to uwagi. Mówienie, dlaczego coś robimy. Po co to jest, po co na przykład są, nie wiem, okładki na telefony antypodsłuchowe, albo w jaki sposób sprawdzić, czy nasz telefon nie jest na podsłuchu. Jeśli klient sobie wbije odpowiednią sekwencję znaków, to może od razu sprawdzić i widzi, że ja się znam, widzi, że mam określoną wiedzę na dany temat. Jeżeli ja wcześniej sprawdziłam jego media społecznościowe, jego informacje o nim w internecie i oczywiście nie w pierwszej minucie rozmowy nie wytykam mu błędów, ale kiedy rozmawiamy, ja mówię, wie pan, ale to i to będzie trzeba usunąć, bo to się jednak wysoko pozycjonuje, tego trzeba unikać, to jest coś, gdzie ja jeszcze w ogóle nie weszłam w temat współpracy, ale pokazuję pewną próbkę, która może powiedzieć, okej, dobra, zna się, nie? Coś na ten temat wie, więc to jest bardzo ważne. A oczywiście mnóstwo jest takich branż, w których ktoś pojawia się raz, nie wiem, branża ślubna jest takim przykładem, gdzie chcielibyśmy, żeby korzystać z tych usług tylko raz, a to jest z kolei bardzo ważna sytuacja. Jeszcze większym problemem w ogóle, bo akurat ślub to jest taki, że się cały dzień odbywa, ale to jest cała branża taka, gdzie po stronie wykonującego usługę, to jest usługa jak każda inna, po prostu ten klient jest numerem, a dla niego to jest najważniejsza sytuacja w życiu. Poród dziecka, leczenie nowotworu gdzieś w prywatnej klinice. I ten człowiek to jest jakby klient numer tam po prostu 510, ale ten klient wchodzi jedyny raz, to jest czyjś ojciec, to jest czyjś mąż i on w tym momencie musi z jednej strony przybrać pewną maskę zawodową, żeby się sam nie wykończyć, a z drugiej strony być w tej sytuacji maksymalnie obecnym, zrozumieć emocje i wykazać się. I to są sytuacje jeszcze trudniejsze.
Jest taki popularny sposób na budowanie reputacji, wydaje mi się, że popularny, bo czytałem o nim w niejednej książce, jak przekraczanie oczekiwań klientów, żeby tam, jak to w amerykańskich książkach, go the extra mile, tam przejść tę dodatkową milę, zrób coś dla klienta, wyjdź mu naprzeciw, rozwiąż jego problem, zanim się pojawi, bądź do jego dyspozycji, odpowiadaj w tych kanałach, którymi do ciebie pisze i tak dalej. Ale jest wtedy ryzyko, że jeżeli my rzeczywiście tak podejdziemy do tematu, to albo my się wykończymy, bo faktycznie będziemy wszystkie te kanały monitorować i ciągle będziemy na nasłuchu z tym włączonym telefonem w nocy o drugiej, albo klienci wejdą nam na głowę, dlatego że zobaczą, że można, że skoro ja jestem do dyspozycji, to czemu z tego nie skorzystać? Jak się ochronić przed nadużyciami tego, że my byśmy chcieli tym klientom wyjść naprzeciw i zrobić jak najlepiej, żeby wzmacniać naszą reputację, a oni tutaj troszkę przesadzają.
No to jest tak, że mówi się, że jak się komuś da palec, to weźmie rękę. Wszyscy przyzwyczajamy się do luksusu i trzeba to zrozumieć od drugiej strony. Ja często, nawet jak mam zajęcie ze studentami, tłumaczę, że jeżeli mamy sprawę w urzędzie do załatwienia, który jest czynny do 14, dziecko do odebrania z przedszkola, które jest czynne do 17:30 i zakupy do zrobienia w galerii, która jest czynna do 22, to w jakiej kolejności będziemy wykonywać te usługi? No prawdopodobnie pojedziemy najpierw do urzędu, potem odbierzemy dziecko z przedszkola, żeby nam nie wysłali do izby dziecka, a potem pojedziemy do galerii zrobić zakupy, bo jest czynna najdłużej. I nie mamy jakiegoś wielkiego przeświadczenia, że po prostu tutaj teraz wykorzystujemy ludzi, którzy pracują do nie wiadomo której godziny, bo przecież ta galeria jest otwarta, ona jest czynna. My nie wyciągnęliśmy tego kasjera z domu sprzed telewizora albo z placu zabaw z dziećmi, tylko on tam i tak siedzi. I teraz dzwonimy do kogoś i mówimy, cześć, nie przeszkadzam? I on mówi, nie, możesz mówić. I teraz ta osoba kłamie, bo ja potem z kimś rozmawiam i mówię, dlaczego tak robisz? Dlaczego mówisz, że nie przeszkadza? No przeszkadza. I czasami na przykład ludzie się usprawiedliwiają, przepraszam, bo byłem zajęty. Ja czasami odpowiadam, ktoś mówi, dzwoniłem do ciebie, ja mówię, tak, ale nie odbierałam, bo odpoczywałam. Odpoczywać? No w sumie tak, no przepraszam. No to jakby, bo najczęściej my się usprawiedliwiamy, no nie słyszałem, byłem zajęty, byłem na spotkaniu gdzieś tam. Nie no, jakby ja jestem człowiekiem, no są takie momenty, że nie pracuję. To samo dotyczy kanałów. No nie wszystkimi naraz. Ja na przykład nie odbieram telefonów od obcych numerów i czasami mój klient mówi, słuchaj, bo mogę podać numer mojemu kierowcy, bo on ci będzie odbierał, żeby się mógł tam skontaktować. Ja mówię, dobrze, tylko niech nie dzwoni z głupotami, niech nie wyśle najpierw SMS-a, że to on, bo jak nie, to nie odbiorę. Wysyła SMS-a i ja dopiero potem się z nim kontaktuję. To jest pewne stawianie granic. Tak jak powiedziałam wcześniej, my musimy ustalić pewną ofertę. Czym my jesteśmy? Ta marka osobista to jest nie tylko nazwisko, ale to jest również to, jakimi kanałami się komunikujemy. Ja mam wyłączone wszystkie powiadomienia z mediów społecznościowych. Na początku reakcja otoczenia była taka, pisałem do ciebie na Messengerze, a ty nie odbierasz, patrzę, od 13 godzin jesteś niedostępna. Myślę sobie, co zrobisz z życiem, że cię tam nie ma. Mam wyłączone powiadomienia. Moi klienci wiedzą, o której godzinie sprawdzam maile. To jest tak mniej więcej, tam 10:14:30, kiedy no rano zrobię swoje najważniejsze rzeczy, jestem już w dobrym nastroju, że coś zrobiłam, mogę się zająć problemami świata i potem przed końcem pracy, żebym była w stanie zareagować. I jeżeli ja w tych godzinach odpowiadam na bieżąco, to oni nie czują potrzeby pisania do mnie o innych godzinach. Ale jeżeli my na przykład dajemy sobie przekraczać tą granicę, bo wysyłamy sami maila 22:30, no to znaczy, że jesteśmy w pracy. I ktoś nam odpisze, no to my znowu odpisujemy. A to ktoś nam już musi, nie chce pisać, to zadzwoni. Nie, ja mogę sobie pisać maila o 22:30, ale ja go ustawię do wysyłki na 8 rano albo na 10. Najczęściej robię ustawę je do wysyłki na 8 rano, a o 10 odbiorę kolejne. I te maile o 8 po prostu jest uruchomienie procesu, klienci je dostają. Po to, żeby... Ja też szanuję czas innych, żeby ich nie zarzucać informacjami nie wiadomo o której godzinie. Bo to jest tak, że jak nam się coś da za darmo, no to my się przyzwyczajamy. Jeżeli coś możemy kupić taniej, to bardzo chętnie. Ja czasami pytam wręcz publiczność, czy zdarzyło wam się wejść do sklepu i powiedzieć, jakie piękne buty, no ale nie no, ktoś się musiał wyprodukować, one są z prawdziwej skóry. To jest niemożliwe, żeby one kosztowały 150 zł. Ja się będę źle czuć, jak za nie zapłacę 150 zł, ja chcę z nich zapłacić 300. Nie mówimy o napiwku dla szewca, który je zrobił ręcznie, tylko mówimy o tym, że kupujemy je w sklepie, w galerii handlowej. Nikt tak nie robi. W związku z tym, jeżeli będziemy dawać, to ludzie to chętnie przyjmą i przyzwyczają się do luksusu. Jest różnica, czy ja mówię, że wyślę coś komuś w piątek, czy wyślę komuś do piątku. Bo jeśli wyślę do piątku i mam gotowe w czwartek, to wyślę, bo wiem, że to jest na przykład pilna sprawa i my, słuchaj, no do piątku powinnam się wyrobić, ale wyrobiłam się w czwartek, wysyłam, masz, sprawdzaj. Ale jak mówię, że wyślę w piątek, to nawet jakbym to miała gotowe we wtorek i miała się po prostu, nie wiem, bujać na krześle następne 3 dni, to będzie ustawione do wysyłki na piątek rano, dlatego że jeśli ja następnym razem obiecam mu wysyłkę czegoś w czwartek, to on mówi, no dobra, w czwartek, ale jakby generalnie zawsze jest szybciej, to się od poniedziałku będzie niecierpliwił. Ludziom potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa i stawianie granic. To nie tylko w przypadku rodziców. No, my też byśmy nie chcieli, ja bym nie chciała, żeby mój samochód przekraczał moje oczekiwania i na przykład postanowił mi odchylić fotel, żeby mi było wygodniej, kiedy ja jestem na autostradzie, albo nagle zaczął jechać szybciej niż ja tego oczekuję, bo właściwie no to on mnie chce zaskoczyć. W mojej branży nie sprawdza się zaskakiwanie klientów, bo mnie się może wydawać, że to jest miła sprawa, ale w dzisiejszych czasach my potrzebujemy przede wszystkim poczucia kontroli. I teraz, jeśli mój klient wie, że kontrolujemy sytuację, że trochę takie drive together, jesteśmy razem w tym procesie, w tej podróży, to spełnianie tych takich obietnic i oczywiście reagowanie w sytuacjach, które są totalnie podbramkowe. Czyli właśnie, jeżeli jest ta rozmowa o pierwszej w nocy, o pierwszej, o drugiej w nocy, ale to jest rozmowa z, no, z bardzo ważną instytucją państwową, mają taką, nie wiem, jakby też się nie spodziewałam, że o takich porach będą rozmawiać, to ja mówię, dobra, dobudzicie mnie, okej. Okay. I oni to traktują jako totalną przysługę, zaangażowanie i ratowanie sytuacji, a nie taką normę, po prostu jak mi się przypomni, to zadzwonię. Ja też nie dzwonię do ludzi, jak, nie wiem, jadę samochodem i jest duże takie zakłócenia, bo na przykład mój klient może nie wiedzieć, czy ja teraz jestem na głośno mówiącym z kimś, czy jestem sama, to powoduje dyskomfort. Nie w sklepie, czyli nie tu o ważnych sprawach, a za chwilę, ile 3,50 nie mam, kartą mogę zapłacić, tak? A on mi tu opowiada o czymś ważnym. To jest szacunek i w drugą stronę też tego oczekuję. Są osoby, które też ode mnie na przykład tego oczekują i wręcz przyzwyczajają się. Na przykład jak raz mówię, przepraszam, czy mogę zjeść w trakcie? Mówię, no dobrze, już możesz, ale jakoś strasznie ciężko się z tą rozmawia w tym momencie, bo nie przyzwyczajony do tego, do takiej rozmowy ze mną. Więc jak postawimy granicę i będziemy dotrzymywać słowa, to damy poczucie bezpieczeństwa, poczucie zaufania, bo to oznacza, że też zaufanie do marki buduje się przez to, że jak idziemy do McDonalda i kupujemy znaną bułkę, to ona jest zawsze taka sama, nie, że nas zaskoczą czymś tam innym teraz, bo im się wydawało, że może nam zasmakuje. Więc to poczucie stabilności jest dzisiaj niezwykle ważne, ale zostawienie pewnego buforu, czyli ja daję 80% tego, co wiem i mogę, i zostawiam sobie te 20% na sytuacje wyjątkowe, podbramkowe, kiedy trochę klienta trzeba podrzucić i złapać. Bo wtedy jest ten efekt wow, kiedy on naprawdę tego potrzebuje, nie dowiózł, nie zdążył. Okazało się, że jedziemy na wielki, bardzo ważny kongres, a on nie ma wizytówek. I teraz to nie jest tak, że będę codziennie biegać i załatwiać wizytówki, ale jak trzeba było znaleźć drukarnię, która w nocy wydrukuje wizytówki, żeby były na 4:30, albo zatrzymać laboratorium na badanie krwi, które było potrzebne mojemu klientowi i byłam gotowa w obcym mieście po prostu przekonać panią, żeby to laboratorium poczekało, aż mój klient przyjedzie, to jest taki efekt wow, o którym się potem opowiada gdzieś na imprezach towarzyskich, Wilmanowicz zrobiła. I to wtedy buduje tą renomę.
To jeszcze nie wszystko od Ewy Wilmanowicz. Mam też dla ciebie prezent do pobrania. Jest nim e-book Droga do reputacji na 10 sposobów. Możesz go znaleźć w notatkach na maławielkafirma.pl/394. A narzędziem, które może ci ułatwić budowanie własnej reputacji, jest własny podcast. Chętnie pomogę ci, jak go stworzyć. Przypominam, że właśnie teraz, gdy ukazuje się ten odcinek, rusza sprzedaż nowej edycji kursu Podcast Pro. Szczegóły na stronie podcastpro.pl. Dzięki i do usłyszenia.